To jest jedna z moich ulubionych przypowieści. Przypowieści, która mówi, jaki jest Bóg. Bardzo ważne, żeby usłyszeć ten wstęp, który jest do tej Ewangelii. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Tak, ta przypowieść jest wypowiedziana przeciw faryzeuszom. Ale wejdźmy głębiej w to. Czy czasami nasz mózg, nasze ego nie jest takim faryzeuszem, który ma obiekcje, ma pretensje, żeby przyjąć siebie jako grzesznika? Faryzeusz to jest taki głos, który ci mówi: musisz być idealny, musisz być czysty, musisz być doskonały. Wtedy się będziesz podobał Bogu. Ale jak jesteś grzesznikiem, nie wiem, jak wchodzisz w bagno tak nieczystości, bagno pornografii, no to nie należy ci się bliskość Boga. Nie? Faryzeusze krytykowali Jezusa za to, że jest blisko grzeszników. Nie? Że grzesznicy mają do Niego łatwy dostęp. Faryzeusz w nas będzie właśnie blokował nam dostęp do bliskości Boga, mówiąc, że jesteś niegodny, że tobie się nie należy bliskość Boga, bo żeś takie grzechy narobił w życiu. I tą przypowieść poprzedziło o tym synu marnotrawnym. Jezus poprzedził jeszcze dwoma pięknymi przypowieściami i one się wszystkie kończą tak samo. Te wszystkie trzy przypowieści kończą się tak samo. Jest dokładnie ten sam motyw, ale ta trzecia jest najbardziej rozbudowana. Najpierw Jezus mówi o zagubionej owcy. Dobrze znana wszystkim przypowieść. Pewien pasterz ma 100 owiec, gubi mu się jedna, zostawia tamte 100 pozostałych i idzie szukać jednej owcy. Potem jest bardzo krótka przypowieść, chyba za 3 zdania tylko ma, albo 4. Przypowieść o zagubionej drachmie. Kobieta miała jedną drachmę, zagubiła ją. Kiedy ją wymiotła cały dom, przeszukała cały dom, jest, znalazła. No i z powodu tej jednej drachmy, tego jednego pieniążka, z tego powodu, że go znalazła, wyprawiła, sprosiła sąsiadki wszystkie, wyprawiła wielką ucztę. No i mamy tutaj przypowieść o synu marnotrawnym. Zagubił się syn, tak, już nie owca, już nie pieniążek, już nie pieniądz, tylko zagubił się syn. Wraca, no i ojciec, kiedy go przyjmuje, sprawia i wyprawia imprezkę, tak, robi radość wielką, jest wielkie wesele, nie? I przypowieść o zagubionej owcy kończy się tak, że trzeba właśnie się cieszyć z tego, że z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych. Nie? Bóg ma radość z tego, że ktoś się pogubi i się odnajdzie. Nie? Może powiedzieć, wiadomo, że to jest niepoprawne tak mówić o Panu Bogu, ale w pewnym sensie dla Boga są cenniejsi nie ci, którzy są idealni, którzy po prostu żyją całkowicie bezgrzesznie, ale właśnie ludzie, którzy się pogubili i odnaleźli się. Albo inaczej. Dla Boga cenniejsi są ci, którzy wybrali najpierw grzech, świadomie i dobrowolnie wybrali zło, ale potem wrócili do dobra, wrócili do Boga, wrócili do tego, co wartościowe. Bo wiecie, w błędny sposób wielu z nas uważa, że nam nie wolno grzeszyć, nie? Że przykazania nas ograniczają, że nam zabierają wolność. Moi drodzy, możemy popełniać najgorsze grzechy, tak? Bóg nie zabroni nam nigdy, nie ubezwłasnowolni nas jakoś, nie sprawi, że nie będziemy popełniać grzechów, tak? Nawet jak jestem turbo mega blisko Boga, to ja mam ciągle możliwość grzeszenia, tak? Ja nie jestem zniewolony przez Boga, nie? Tylko ja tą wolność kieruję w stronę dobra. Tak samo mogę właśnie świadomie, dobrowolnie grzeszyć. Ja to często moim dzieciom w szkole, które uczę, powtarzam, że my naprawdę mamy wolność. My możemy naprawdę posmakować w życiu dobra, miłości i naprawdę możemy posmakować grzechu, tak? Nam Bóg nie zabrania grzeszyć. Nam Bóg nie zabrania skosztować zła. Nie? Wiele jest takich tekstów w Starym Testamencie u proroków, że Bóg mówi tak: tutaj masz życie, tutaj masz śmierć, wybieraj. Nie? Bo nawet w Księdze Mądrości całkiem niedawno, na początku Wielkiego Postu, padł taki genialny tekst. Tak? Co wybierzesz, to będzie ci dane. Nie? Masz możliwość, spróbuj w tym życiu dobra, spróbuj grzechu, spróbuj miłości, spróbuj grzechu i wybieraj. Co wybierzesz na tym świecie, będzie ci dane na wieczność. I zobaczcie, że w tej przypowieści przychodzi młodszy syn i prosi ojca o majątek. Wiecie, z czym się to wiązało dla ludzi Starego Testamentu, dla ludzi starożytnych? To oznaczało jedno, że przychodzi ten młodszy syn, przychodzi za przeproszeniem ten gówniarz i mówi do ojca swego: ojcze, ty już dla mnie nie żyjesz, ty już dla mnie nie istniejesz. No bo wiadomo, wiemy wszyscy dobrze, że spadek dostaje się po śmierci, tak, kogoś. Nie? Spadek po ojcu, po dziadku dostaje się po śmierci. A on za życie przychodzi do ojca, nie? Jeszcze młodszy syn, jeszcze starszy, to by ludzie starożytni by to jeszcze jakoś przetrawili, nie? Ale młodszy syn, ten, który miał jeszcze mniej praw niż ten pierworodny, przychodzi, mówi: daj mi majątek. Jedyne, czego od ciebie chcę, to twoją kasę. I co dziwne, ten ojciec bez słowa daje mu ten majątek. Co to oznacza? Bóg daje wolność. Bóg cię nie będzie powstrzymywał, jakby nie chciał grzeszyć. Bóg naprawdę cię nie będzie powstrzymywał przed grzeszeniem. I daje mu bez słowa. Potem znamy dalszy ciąg tej historii. Ten młodszy syn pojechał dalekie strony. Potem zdarza się rzecz, która dla Żydów była po prostu kuriozalna. Nastał głód w owej krainie, to jeszcze pół biedy, ale no, chcąc jakoś zarobić na swoje utrzymanie, poszedł do rolnika ten go posłał po to, żeby pasł świnie. Dla Żydów, dla ludów wschodu, tak, świnie to są zwierzęta nieczyste. Żydzi nie hodowali świń, bo uważali za nie nieczyste, tak? I nie dość, że już właśnie ten człowiek obcował ze zwierzętami, które są nieczyste, no to jeszcze chciał jeść ich jedzenie. To dzieciom w szkole tłumaczę, że ten młodszy syn to tak jakby upadł na dno, a nawet jeszcze niżej, nie? To tak jak być milionerem i po prostu z dnia na dzień stać się, nie wiem, bezdomnym, mieszkać pod mostem, jeszcze nie mieć co jeść. To tak jakby upaść na dno i w ogóle jeszcze niżej, nie? Dla Żyda. Jak Żydzi słyszeli świnie, to w ogóle oburzenie, tak? A jeszcze pracować ze świniami, większe oburzenie. Jak w ogóle jeść to, co świnie, jeszcze większe oburzenie. No i wtedy ten młodszy syn uświadamia sobie, no, że w takim stanie to mu jednak szczęścia nie ma. Nie? Że w tym stanie, w tym, co wybrał, nie ma szczęścia. I zobaczcie, że wraca do ojca. Nie z czystej miłości wraca do Boga, nie? Nie z czystej miłości. Nie jest świadomy tak z początku tego, że tym swoim odejściem, tym zabraniem majątku zranił serce Boga, zranił serce swojego ojca. No przede wszystkim takim głównym motywem, do którego wraca, jest chęć poczucia się lepiej. Kto z was był na dnie, no to takim pierwszym motywem zwrócenia się do Boga było takie pragnienie, no żeby się poczuć mi lepiej, nie? Żeby mi w końcu, kurka wodna, było lepiej w życiu. Bo sam po prostu wylądowałem na dnie. Nie? Już mi nikt nie pomaga, już mi w ogóle bliscy nie pomagają, nikt. Nic, sam sobie jeszcze się dobijam w tym stanie, nie? No więc Boże, zrób coś, żeby mi było lepiej, nie? Żeby się to zmieniło. No i co robi? Obmyśla taki plan. No skoro ja tutaj pasę świnie, zaraz do tego dojdę, co jeszcze to oznaczało. Tutaj pasę świnie, tak? Chcę jeść to, co jedzą te świnie, a nawet tego nie mam. A mam ojca, który ma pracowników i ci pracownicy mają potąd chleba, no to po prostu pójdę do niego i po prostu zatrudnię się do niego do pracy. Nie? Taki był jego motyw powrotu. Więc układa sobie taką historyjkę, że przyjdzie, powie: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, tak? Wiedział, że jak powie: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu względem ciebie, że ojciec go przyjmie, nie? Przyjdzie skruszony. Układa sobie taką historię w głowie. Jedno z dzieci mnie zapytało: no a to co on takiego robił, albo co otrzymał za to pasienie świń, skoro nawet właśnie jedzenia świń nie dostawał, nie? To jest symbol tego, że był niewolnikiem, że stał się niewolnikiem po prostu. On się stał niewolnikiem. Niewolnik wykonuje jakąś pracę, tak? i jedyną zapłatą dla niego jest to, że po prostu żyje, nie? Że go właściciel nie zabija. Albo że daje mu tam jakąś porcję jedzenia tylko po to, żeby przeżył. Nie? Niewolnik nic nie zarabia, nie? Nie odkłada sobie pieniędzy na koncie. Czyli tam stał się po prostu niewolnikiem. Do tego jeszcze powrócę. No i potem wraca do swojego ojca. I jak słyszeli tą historię Żydzi, tą opowieść Żydzi, no to jak pomyśleli sobie, syn wraca, no to pomyśleli sobie, ale dostanie w pierdzie teraz od ojca, nie? Ale on mu da. Nigdy nie było tak, że po takim czymś, w ogóle nigdy nie było tak, że ktoś za życia po prostu tak dzielił majątek i dawał swojemu trzemu synowi, nie? Ale jak już coś takiego zrobił, to już po prostu miał przegrabione u ojca po prostu, nie? Już miał tak nagrabione, że to jest jedyne, co mógł ojciec mu dać w takiej sytuacji, to w pysk, za przeproszeniem, nie? Tak Żydzi, taka była mentalność ludzi tamtych czasów. Natomiast ojciec ujrzał go z daleka. Nie? Bardzo piękne takie odniesienie do naszego życia, nie? Że jesteś na samym dnie, pojawia się ta iskierka pragnienia powrotu do Boga i Bóg już tą iskierkę widzi. Nie? Już z daleka dostrzega to, że ty chcesz do Niego wrócić. Nawet jeśli masz nieczyste intencje. Tak? Nawet jeśli chcesz do Niego wrócić tylko po to, żeby się poczuć lepiej. Potem, kiedy się zbliża, najpierw nie mówi syn nic. Ale ojciec wzrusza się głęboko. Wzrusza się głęboko, rzuca mu się na szyję. Powinno być na odwrót. To syn powinien się wzruszyć i rzucić się ojcu na szyję. Z powodu tego, co zrobił. Tymczasem ojciec wyprzedza go. Ojciec go wyprzedza i robi to, co on powinien zrobić. Rzuca mu się na szyję, całuje, wzrusza się. Wiecie, kiedy Jezus się wzruszył? Było kilka takich momentów, kiedy Jezus się wzruszył. Ale jeden jest taki moment wymowny, kiedy jego przyjaciel Łazarz umarł, Jezus idzie do grobu i jest też powiedziane, że Jezus tam wzruszył się głęboko. Nie? Jezus wiedział, że teraz wskrzesi Łazarza, ale wzruszył się głęboko. Płakał nad jego śmiercią. Albo Jezus, kiedy w Ewangelii Łukasza też, kiedy Jezus idzie do Jerozolimy i wie, że w tej Jerozolimie umrze, Jezus na widok miasta samego z daleka też wzruszył się głęboko. Nie? To miasto święte, które było świątynią Boga, w którym, jak Żydzi wierzyli, przebywała obecność Boga, to miasto stało się miastem właśnie zabicia Boga. Nie? Jezus zapłakał nad Jerozolimą. No i wtedy syn wraca. Wtedy syn dochodzi do głosu. I mówi, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu względem ciebie, już nie jestem godzin nazywać się twoim synem. Jakbyśmy to porównali z tym, co ten syn sobie przygotowywał wcześniej, tą mowę, którą przywitalną do ojca sobie przygotowywał, to nie dopowiedział, pół zdania nie dopowiedział. Nie dopowiedział tego, uczy mnie choćby jednym z twoich najemników. Dlaczego nie dopowiedział? Ponieważ ojciec mu przerwał. Ojciec mu przerwał i mówi, tak, do sług powiedział, przynieście szybko najlepszą szatę, obierzcie go. Ojciec nie pozwolił w ogóle, nie, przez głowę mu nie przyszło to, że jego syn przestał być jego synem przez to, co zrobił. I tutaj trzy symbole, bardzo piękne. Przynieście dla niego najlepszą szatę. Szata była oznakiem godności. Tak? Człowiek nagi to był człowiek bez godności. Więc jak jest to przykazanie, tak, uczynek miłosierdzia nagiego przyodziej, to też oznacza, tak, przywróć komuś godność. Nie? Najlepszą szatę. Nie? Ten syn wrócił i dostaje najlepszą szatę. Nie? Dostaje odświętną szatę. Tak? Dostaje odświętną godność. Nie? To grzech tego syna pozbawił godności, nie ojciec. Jak grzeszysz, to nie pozbawia cię Bóg godności. Ty sam się jej pozbawiasz grzesząc. Nie? Grzech naprawdę odziera z nas godności. Grzesząc naprawdę stajemy się nikim. Ale to nie czyni Pan Bóg. Nie? To grzech nas tak rozbiera, rozwala, ograbia. Dajcie mu też piersi na rękę. O matko, ale ojciec zaryzykował. Wiecie, albo nie wiecie, że w starożytności, jak ktoś miał pierścień, to tak jakby miał kartę kredytową. Jak ktoś miał pierścień ojca swojego, tak, no na tym pierścieniu była pieczęć rodowa. i tą pieczęcią rodową można było zatwierdzać transakcje, tak? Nie wiem, sprzedał krowę, no to żeby ten, który kupił tą krowę, że miał dowód, że kupił krowę, no to miał pismo i na tym piśmie była pieczęć rodowa, nie? Syn, który przetracił 1/3 majątku, tak? Nagle dostaje dostęp do całego majątku. Co to oznacza? Że nawet jak wejdziesz w najgorszy grzech, jak wejdziesz w najbardziej upokarzający cię grzech, najbardziej zawstydzający, to u Boga nie tracisz nic. Nie tracisz dostępu do łask Bożych. Nie? No, warunek jeden, trzeba wrócić, nie? Nie jesteśmy naprawdę na niczym stratni, jeżeli żeśmy przez wiele lat nawet grzeszyli, jeżeli żeśmy byli przez wiele lat na dnie. Jak wrócamy do Boga, nie jesteśmy nic stratni. Tak? Nic nie jesteśmy stratni. A nawet, co wyjdzie, albo trochę też nawet powiedziałem, chyba nawet jesteśmy w pewnym sensie bogatsi. Jesteśmy bogatsi o doświadczenie miłosierdzia. Czyli ojciec po prostu daje synowi. Synowi marnotrawnemu daje kartę kredytową. Ten, który przetracił swoją część majątku, teraz dostaje dostęp do całego majątku. Tak. I sandały na nogi. Sandały to właśnie były dla ludzi starożytnych symbol wolności. Tak jak mówiłem, był niewolnikiem tam, bo pracował i nic za to nie miał. Tutaj otrzymuje wolność. Jak pamiętacie, rok temu mówiliśmy sobie też o doświadczeniu kontemplacji. Mówiliśmy sobie o tym, że im bliżej ktoś jest Pana Boga, tym ma większe poczucie wolności. Nie? Ale grzech lubi nas wplątać, lubi nas wepchnąć w niewolę. Nie? Że ja muszę grzeszyć, że ja muszę wejść w porno, że ja muszę się zmasturbować, że ja muszę kogoś wyzwać, że ja muszę kogoś upokorzyć. Nie? To jest silniejsze od nas. Ale jak jestem właśnie blisko Boga, jak jestem z Nim zjednoczony, no to ja wiem, tak, że ja mogę wejść w porno. Ja wiem, że ja mogę popełnić masturbację. Tak, ja wiem, że ja mogę kogoś skrzywdzić. No, ale mam wolność. Nie muszę tego robić. Wiem, że mogę. Może nawet mi się chce, ale nie muszę. Mam wolność. Im bliżej Boga, tym więcej wolności. Wiecie, nawet słyszałem, nie pamiętam, gdzie to słyszałem, ale to mniejsza o to, że ludzie w niebie, oni też nie są zmuszeni, żeby tam siedzieć. Tak? Ludzie w niebie są wolni. Ludzie w niebie są wolni. Ale właśnie w taki sposób wybrali, umiłowali Pana Boga, no że oni po prostu nie chcą innej alternatywy. Tak? Im Bóg wystarcza. Ale w niebie ludzie nie tracą wolności. Cały czas są istotami wolnymi. Gdyby komuś się zachciało i to pragnienie było tak silne, mógłby ktoś z nieba przejść do piekła. W niebie ludzie nie tracą wolności. Ba, mają ją nawet w jeszcze wyższym stopniu niż my ludzie tu na ziemi. No i potem Jezus, przepraszam, ojciec mówi, wiadomo, tak, przyprowadźcie utłuczone ciele, będziemy ucztować, weselić się i ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, odnalazł się. Taka pani, która uczyła mnie właśnie egzegezy Nowego Testamentu, odkryła taką ciekawą rzecz, że Jezus nigdy nie nazwał śmierci, że to jest śmierć, ale bardzo często mówił o tym, że grzech to jest śmierć. I tutaj jest jeden z takich przykładów. Ten syn był umarły. No przecież fizycznie on jak umarł, on żył, tak? On się tylko łajdaczył po prostu, upadł na dno. Jak ten ojciec może mówić, że on umarł? No umarł, bo zgrzeszył. Grzesząc, wchodzą najgorsze grzechy, zabijamy tak samych siebie tutaj, na najgłębszym poziomie, na poziomie duchowym. Tak? Odcinamy tutaj tą część, gdzie mieszka Bóg od nas. Ona tam w nas jest, ale po prostu tracimy z nią kontakt całkowicie. Grzesząc, po prostu popełniam samobójstwo. Zaginął, a odnalazł się. Tak jak ta owca, tak jak ta drachma, nie? Odnalazł się. Dla Boga nie jest ważne to, jakie żeś grzechy popełniał. Najważniejsze jest to, żeś się odnalazł. Tak jak Krzysiek mówił, mnie to bardzo dotknęło, jak mówił, że Bóg nie patrzy na to, co żeś narobił w życiu złego, tak? Na te wszystkie twoje tam zabawki, nie? tylko patrzy na Ciebie. Patrzy na swojego syna. On jest skoncentrowany na Tobie, a nie na Twoim grzechu. My, mam wrażenie, że właśnie kiedy grzeszymy, my się bardziej koncentrujemy na naszym grzechu niż Pan Bóg. No bo ilu z Was miało tak, żeście wpakowali się w jakiś grzech i potem żeście się nie modlili? Nie? Człowiek wpada w jakieś takie przekonanie, że jak jestem w grzechu, to już w ogóle po co się modlić? A patrzcie na króla Dawida ze Starego Testamentu. Nie? Zgrzeszył z Batszebą, no i co on robi? Modli się. Jezus, Boże, zlituj się nade mną. W łaskawości swojej. Psalm napisał z tego powodu, że zgrzeszył z Batszebą. Właśnie nasze ego, ono nas bardzo mocno katuje, kiedy grzeszymy, nie? Ale że się złajdaczył, nie? Ale się wpakował w bagno. Ale jesteś beznadziejny. Boga to nie interesuje. Boga interesujesz Ty. Kiedy właśnie przestawimy to myślenie, właśnie przestawimy myślenie z naszego ego na to, jak patrzy na nas Bóg, to my mamy naprawdę większą ochotę, żeby wyjść z grzechu. O tym jeszcze powiem, jak działają kompulsje na tej wieczornej konferencji. Ale naprawdę, im bardziej siebie katujemy za grzech, tym potem mamy bardziej ochotę do Niego wrócić z powrotem, nie? Ale im bardziej w grzechu skoncentrujemy się na Bogu i na tym, że nawet właśnie włażąc najgorsze bagno, ja ciągle mam godność dziecka Bożego, że ja ciągle mogę się do Niego modlić, że Bóg ciągle może mnie ochraniać, że ciągle jest Jego opatrzność nade mną. To ja po prostu tracę ochotę do grzeszenia. Skoro jest taka miłość, no to po co mi grzech, nie? Skoro mam taką miłość, to po co mi substytut? No i potem odzywa się ten starszy syn, tak? Ten starszy syn, ten lepszy, ten, który nie przekroczył żadnego przykazania, nie? Faryzeusz gdzieś tam schowany w tym starszym synu. I on nie czuje tej radości, nie? Faryzeusz w tobie, twoje ego będzie cię z początku blokowało na to, żeby odczuwać radość z tego, że Bóg ci okazał miłosierdzie. Będziesz sobie myślał, jestem niegodny. No nie należy mi się to, nie? Po takim grzechu, matko jedyna, jakie miłosierdzie dla mnie? A właśnie, że miłosierdzie. Jak padnie twoje ego, jak padnie ten faryzeusz w tobie, będziesz odczuwał autentyczną radość z tego, że jesteś grzesznikiem, że jesteś kochany przez Boga. Tak jak mówiłem, to jest oczywiście w dużym cudzysłowie, ale dla Boga o wiele cenniejsi są ludzie, którzy naprawdę upadli w bagno życiowe, którzy spróbowali, zasmakowali grzechu i świadomie i dobrowolnie wrócili do Niego. Bo wiecie, można być idealnym, można nie grzeszyć, tak? Można być perfekcyjnym katolikiem ze złożonymi rączkami i można być w oczach Boga kimś obrzydliwym. Nie? Na przykład można tą swoją perfekcyjność, tą swoją idealność mieć wypracowaną nie z wolności, nie tego, że ty wybrałeś świadomie dobrowolnie Boga, tylko na przykład z lęku. Nie będę grzeszył, bo boję się, że pójdę do piekła. A psu na budę taką pobożność. A psu na budę taka cnota. To nawet nie jest cnota. Naprawdę dla Boga jest lepsze to, że my zasmakujemy w życiu grzechu, zasmakujemy miłość i wybierzemy miłość. Świadomie dobrowolnie. To, że jestem idealny, perfekcyjny, na przykład z lęku przed piekłem albo z lęku przed tym, co inni o mnie powiedzą, to kobiety mają tak często, nie? Tutaj rączki złożone, wszystko w kościele się zgadzało, no bo co sąsiadka powie, nie? Jak będę sobą, to ona mnie skrytykuje, nie? Warto właśnie zastanowić się nad tym, nie? Czy mam w sobie tego faryzeusza, czy mam w sobie tego starszego syna, który blokuje mnie przed taką też spontanicznością, nie? Zobacz, czy ten syn miał naprawdę odwagę pójść i grzeszyć, nie? No trzeba mieć naprawdę odwagę, żeby się przyznać, że mi się chce po prostu grzeszyć. Ile razy żeś nie grzeszył, bo żeś sobie pomyślał, a nie, to znowu do swojej będzie pójść, nie? Albo nie będę się tak ten. A gdzieś tak głęboko w sercu miałeś, kurka, zgrzeszyłbym sobie. Wszedłbym na porno na przykład, nie? A tego nie zrobiłeś, bo cię coś blokowało. Młodszy syn miał większą wolność, większą spontaniczność niż ten starszy. Czy masz w sobie tą postawę młodszego syna, wolnego, który wie, że mu Bóg pozwala grzeszyć, pozwala zasmakować grzechu? Czy masz tego lękliwego, ale też perfekcyjnego, idealnego starszego syna w sobie? Amen.